Wracając jeszcze do tej, mówisz, że wędkarz niedzielny, tak jak nawiązujemy do tych rosyjskich myśli technicznych, to ty mówisz cały tydzień, bo niedziela to chyba był tydzień po rosyjsku, tak?
No, można tak powiedzieć, ale niedzielny to jest niedzielny.
Wojtku,
powiedzmy może inaczej, weekendowy.
Weekendowy.
Wojtku, powiedz nam, jak ty z Jurkiem się poznałeś, przedstaw, ty go wprowadź, bo ty go znasz chyba najlepiej.
No słuchaj, no ten weekend też oczywiście był troszeczkę zwariowany, wiesz, ale ja tutaj nawiążę szybciutko do tego, co powiedział nasz herbu zębaty Szczypak, czyli Jurek. No ja bym się z nim nie zgodził, wiesz, dlatego że on co prawda ma najwięcej czasu właśnie w weekend, wiesz, ale on bardzo zgłębia temat. Muszę ci powiedzieć, że z wielką przyjemnością na przykład dzwonimy do siebie zawsze dokładnie o godzinie 10 wieczorem, żeby nam żony nie przeszkadzały, no i sobie omawiały najróżniejsze tematy. No i ostatnio na przykład takim ciekawym tematem, który ja wynalazłem w amerykańskim czasopiśmie, była metoda połowu maski na, wyobraź sobie,
na woblery?
Nie.
Na gumy?
Na gumy?
Na gumki, na małe gumki, na małe twistery, wiesz, wyobraźcie sobie, z ogromnym sukcesem. Zaraz chwileczkę, ja bym chciał tylko jedną rzecz. Proszę powiedz, my mniej więcej będący w studio wiemy, co to są głowacice, ale czy mógłbyś nas wprowadzić w ten temat w sensie takim, jakiej to jest wielkości ryba i tak dalej, i jak się łowi, czy to jest drapieżna, czy nie drapieżna?
Jest to ryba drapieżna, żywi się dużymi rybami, jest to niesamowity drapieżnik. Ciało ma wrzecionowate, głowę lekko spłaszczoną, przystosowaną do życia w prądowych miejscach. Twierdzą co niektórzy, że jest to ryba długowieczna, może nawet i 25 lat żyć. Osiąga 50 do 60 kg. Znane są takie przypadki łowione na sieci w Dunajcu między innymi. Trzeba byłoby się tu odnieść do fachowej literatury.
Albo do kusowników.
Albo do kusowników.
To jest najbardziej fachowe źródło.
Taka 50-kilogramowa, jaka jest stara?
No może mieć w granicach 30-25 lat. No trudno powiedzieć. Wszystko zależy od miejsca, w którym została złowiona. Czy miała to dobre żerowisko i wtedy osiąga lepsze przyrosty. No, to wszystko jest związane chyba...
Tadziu, jedno pytanko. Ja przygotowany trochę ichtiologicznie po studiach, więc według książek głowacica dosyć szybko rośnie na początku, a potem...
No niestety jak każda inna ryba. Tak. Im większa, tym wolniej rośnie. No ale
jakie są twoje doznania co do jak szybko rośnie i ile potrafi zjeść?
No z tym ile potrafi zjeść to jest trudne pytanie, bo zdarzyło mi się złowić kilka głowacic takich naprawdę najedzonych. Jedna miała 16 jelcy w żołądku, natomiast druga miała brzanę taką koło 50 paru centymetrów, strąga 37, bo akurat strąga mierzyliśmy. 6 uklejek, 2 okonie. No to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest.
Czyli to jest taka maszynka do jedzenia.
Tylko na śniadanie, bo skusiła się też na dużego woblera. Więc chciała sobie zrobić jeszcze jakiś taki deserek.
A ja może sobie takie pytanie zadam. Tu widzę, że tu mistrzowie są w wędkowaniu. Czy jest to jakiś węgorz do złapania w ogóle w Ameryce?
Ja miałem węgorze w kieszeni, czy coś takiego. A nie, to węża.
Węża.
Nie, no to podobno, ale nie.
Podobno w Mississippi żyją, ale trudno mi jest powiedzieć. Nie łowiłem tej ryby tutaj.
Na Wisconsin River, na Tamie, pod Tamą, kiedyś chyba kilka lat temu udało się złowić węgorza na zestaw gruntowy, na moją wędkę, ale myśmy wtedy tam polowali na sturdżony. To był jedyny węgorz, jaki widziałem w USA.
Mhm. Ja widziałem w polskim sklepie jeszcze pakowany ładnie w folii był, więc...
Wiecie, wracając sturgeon to jest jakby...
Jesiotr. Jedna z największych ryb występująca słodkowodnych.
Słodkowodnych.
Aczkolwiek słodkowodna i nie. Więc to jest taka, jest dwuśrodowiskowa.
Czyli, ale tutaj ten jesior, ten sturgeon też kawior robi? Jest kawior z tego jesiota amerykańskiego? Sturgeona?
Tak, ja myślę, że tak, tylko że normalni wędkarze nie pozyskują tego kawioru, bo chyba jest zakaz łowienia.
Dokładnie, jest zakaz łowienia.
Nie, tylko taka ciekawostka, co się... rozumiem.
No tak, odpowiednikiem chyba sturgeona jest na przykład białuga w Rosji, tak?
To jest inny podgatunek troszeczkę, bo samych gatunków jesiotra mamy 5. plus sterlety, które są z tej samej rodziny, aczkolwiek mamy wąskonosego, szawonos, to jest łopatonosy, no jest naprawdę bardzo dużo. Bieługa, no jest największa na świecie, są to ryby 350-400 kilo, gdzie z samego kawioru jest 180 kilogramów.
Wow.
Więc można wziąć kąpiel w kawiorze, do tego szampańsko, jej kawiar i no, można sobie zrobić.
No podobno najlepszy, bo ten tutaj, ta ikra, prawda, łososiowa, bo też niektórzy w jakiś sposób to marynują, robią, to jest oczywiście nielegalne, prawda?
Nie, jest to legalne.
Legalne? No,
oczywiście. Aha. Ja mam w domu...
Na własne potrzeby chyba tak.
Przepraszam, wracając na momencie, chciałbym wam przypomnieć panowie, że na Białugę został zamrożony, połowy Białugi na najbliższe 2-3 lat został całkowicie zamrożony ze względu na straszliwe kłusownictwo panujące w rejonie Morza Kaspijskiego.
Tak, dokładnie, Wojtku, masz rację, to jest tylko jeszcze jedna rzecz, że nie wiem, czy wiesz, że są całe farmy hodujące właśnie białugi, robiące co roku operacje na tych rybach. To znaczy rozcinają, wyjmują kawior, zaszywają i wpuszczają z powrotem. I jest to...
Coś niesamowitego, tak?
Jest to bardzo dobrze prosperujący biznes. Więc...
Wyciągają jajka przez cesarskie cięcie.
Dokładnie. I wygląda to w ten sposób. Ale wracając, panowie, do tematu, bo odbiegamy od tematu cały czas.
Mało czasu mam.
No nie cały czas, tylko tu sobie żartujemy, to kolega, jakieś pytania mogę zadać. Bo ja zadaję pytanie w imieniu radiosłuchaczy również.
Oczywiście, że tak.
Nie wszyscy są takimi fachowcami jak wy.
Dlatego chcemy wyjaśnić to, co wiemy. Chcemy uchylić rąbek tej tajemnicy.
Wiemy, że węgorzy nie ma, wiemy teraz bieługa, storczyn, wiemy tutaj, prawda, łososiowate... Kolega mistrz, jedziemy dalej z tym koksem. Wojtku, cenzuruj nas tutaj.
Przepraszam, nie zrozumiałem pytania.
Cenzuruj nas, cenzuruj.
No bardzo dobrze, nie narzekam, bardzo, bardzo spokojnie. Jurek, ja mam do ciebie takie pytanie. Wiem, że ty jesteś współredaktorem strony Jerkbait na internecie. Masz tam duże do powiedzenia, zawsze opisujesz z ekspresją swoje nowe przygody i wrażenia oraz poznanych ludzi. I wiem, że bardzo dużo pytań po takich artykułach jest skierowanych do ciebie. Czy masz może od naszych respondentów z Jerkbaitu jakieś pytanie do naszego głównego gościa dzisiejszego?
Tak, dostaliśmy nawet zestaw pytań i właśnie dzisiaj chcieliśmy troszkę ich pozadawać i tak pomalutku je zadajemy różnymi tutaj drogami. No, Jacku,
dokładnie,
proszę.
Ponadto w tym momencie jeden z głównych redaktorów naczelnych Jerkbaita i właściciel strony nagrywa tą audycję poprzez internet i będzie relacja z tego prawdopodobnie na stronie Jerkbaita w przyszłym tygodniu, to co Remek mówił, więc teraz go troszeczkę tutaj przycisnę, żeby to było na pewno. Wszystko jest nagrywane, wiadomo, ta cenzura.
No i pozdrawiamy. Tutaj też, także. Pozdrawiamy tam Remku.
Sprawdzimy to z naszymi nagraniami, czy tam nie zostało coś wycięte, nie ma problemu.
No ja jeszcze nagrywam.
Panie Tadeuszu, wiemy teraz tak, wracając do tej ryby, głowacica, tak?
Tak, głowacica.
Głowacica, jestem bardzo zainteresowany, czyli tak, jest to ryba łososiowata?
Tak, jest to ryba łososiowata. Jeden z podgatunków.
Jeden z podgatunków.
I jeden z największych drapieżników łososiowych.
Ciężko się łapie taką rybę, domyślam
więc,
się.
Więc powiem tak, jedni mówią ciężko, inni mówią łatwo. Są przypadki takie, że ktoś wychodzi nad wodę, rzuci dwa razy, wyciągnie rybę, więc powie, że łatwo.
Tak zwane prawo frajera.
Tak zwane prawo frajera.
Natomiast a z wyciąganiem?
Z wyciąganiem no też różnie jest. Jak z każdą rybą, no jedne lepiej walczą, inne może gorzej, ale ogólnie jest naprawdę ciężka do wyciągnięcia. Bardzo, bardzo ostro walczy, w dużym nurcie, więc sprzęt musi być wytrzymały, no wszystko co z tym związane musi być wytrzymałe. I my też musimy się uzbroić i w cierpliwość, i żeby ją po prostu łowić, bo rzadko po prostu bierze.
A na co głowacica bierze?
Tadeusz, przepraszam, ty zauważyłeś, że tutaj łowiąc łososie i inne łososiewate, każdy zaopatrzony jest taką bardzo, wielki podbierak na bardzo długim kiju. Powiedz, jak to w Polsce wygląda przy połowie?
Więc powiem, wygląda to zupełnie inaczej. Nikt nie nosi podbieraka, nikt nie nosi osenki. Wszystkie ryby podbierane są do ręki. Po prostu wkładając rękę po skrzela wyciągamy rybę z wody.
Czyli ryba musi być bardzo mocno wymęczona,
niestety.
Prawda?
I w związku z tym, choć wielu ludzi ma o to pretensje, że te ryby są zabierane, ale to z innego powodu są zabierane. Po prostu mają takie zakwasy w swoich mięśniach, że nie nadają się do wypuszczenia. One po prostu już nie dojdą do siebie.
Tadek, prawdopodobnie Tadek poruszył bardzo ważną rzecz, że rękę wkładamy pod skrzela, a nie w skrzela.
No przede wszystkim.
Dokładnie. Jest to jeden z najbardziej delikatnych narządów w ciele ryby. Uszkodzenie skrzeli powoduje prawie natychmiastową śmierć ta ryba.
Ale ja jakaś hipokryzja przez was przebawia, Wojtek, bo ryba wymęczona nie będzie żyła, oni się zastanawiają, czy podskrzela, czy tak nie będzie żyła i tak, no.
Taka jest prawda.
Ale steci, no, widziałeś? Trupa za nogi czy za ręce? Nie, ale nie. Ja wiem, że trzeba się trzymać pewnych jakichś zasad, prawda? Jakkolwiek by się tam ze zwierzęciem nie działo, to tak samo jak nie można... myśliwi podobno to jest hańba, kiedy strzelasz do ptaka, który jest na gałęzi, a nie kiedy frunie, prawda?
No więc właśnie. I też mają jakiś tam obowiązek poszczególną zwierzynę tropić do końca, aż ją znajdą.
Tak, a nie...
Jaka jest szansa tej ryby, jeżeli ją do ręki weźmiemy? Jaka jest szansa? Mniej więcej powiedz mi procentowo z twojego doświadczenia, bo na pewno wielu próbuje ją z powrotem wypuścić. Jaka jest szansa, że ona przeżyje jednak?
No bym powiedział 50/50.
To jest i tak dużo, powiem ci. To jest dużo.
No, mnie się wydaje, że niewiele. Jeżeli chodzi o rzadkość występowania tej ryby no jest to niewiele. No, czasem nawet i mniej, no bo tak jak mówię, ryba wymęczona, ona już nie łapie tego tlenu, nie ma tego przepływu w skrzelach. W różnych miejscach się łowi. Raz, że musiałbyś ją wypuścić w wodzie prądowej, gdzie by obmywała ta woda, jej skrzela by mogła złapać, mówiąc po normalnie, naszymi słowy, pierwszy oddech, no to... Wiesz, jak to jest. Często tak jest, że prąd wody ją porywa, zaczyna ją obijać tam o kamienie, ona coraz bardziej jest jeszcze ogłuszona i po prostu pada.
Zgadza się.
Tadziu, sprzęt.
Tadek, teraz powiedz mi, jaką ty używasz linkę, ewentualnie żyłkę na głowocice, jako profesjonalista, a jaką amatorzy używasz?
Więc powiem tak. W okresie letnio-jesiennym używam żyłkę 0,40, żyłkę. Przypominam żyłkę, nie mam do plecionki przekonania z tego względu, że bardzo dużo ryb mi łososiowatych odpadło. Nie wiem czemu tak to jest, wydaje mi się, że nie był na tyle dobrze skompletowany sprzęt. Wędka powinna być inna, hamulec inaczej powinien być ustawiony. Natomiast tak, w okresie...
Ilu funtowa to jest?
W granicach...
20-23 funtów,
tak mnie się wydaje. No, tak by to trzeba było przeliczyć. To są silne, ale to niestety żyłka jest między innymi po to silna, bo ta ryba żyje w prądowych miejscach, więc trzeba mieć odpowiedni do tego sprzęt, żeby utrzymać tą rybę w silnym nurcie. W okresie z kolei zimowym podwyższam ten wymiar do 0,45, to jest w jakichś w granicach 27 powiedział nawet funtów, a związane to jest między innymi z ciężkimi warunkami, łowi się w zimie, często osadza się na przelotkach lód, który niestety, ale niszczy żyłkę, osłabia ją i to jest spowodowane właśnie tym.
Dlatego no, panowie, wszyscy słuchacze i panowie studenci, tylko w ogóle nie używamy plecionek w zimę. Nie da się łowić, ponieważ
no więc właśnie.
Nasionka wodą puchnie na kołowrotku, dwa rzuty i do wyrzucenia.
Niestety
tak. A jakaś podgrzewana wędka, nikt z tego nie wymyślił, słuchajcie?
Elektryczną wędkę już wymyślono, jest sprzedaż.
Nie chodzi o to, żeby na tych przelotkach się ten lód nie osadzał.
Więc różne są sposoby na to. Jedni kremują, inni oliwką nacierają, jeszcze inni znaleźli jakieś takie preparaty, gdzie są sprzedawane w sklepach wędkarskich, że można właśnie smarować, żeby nie zamarzały, nie osadzała się woda i nie marzła na przelotkach.
Ja osobiście używałam sznuru, że płynu do konserwacji sznura muchowego pływającego. Mhm. Nazywa się jink i nakładam to na żyłkę i spowalnia to osadzanie się lodu około 30 minut, w zależności od intensywności łowienia.
No i niestety temperatury.
Dokładnie.
To jest bardzo trudna ryba do złapania, prawda?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie.
Teraz powiedz mi, jaka ich ilość, jaki ich procent pada mniej więcej ofiarą kłusowników? I ci kłusownicy mają jakieś nielegalne sposoby łapania tej głowacicy, dlatego że jest to ryba szlachetna, no i podejrzewam, że w Polsce no musi padać ofiara.
No niestety tak jest, jak wszędzie są kłusownicy, tak mnie się przynajmniej wydaje, natomiast w Polsce dużo tej ryby pada w okresie tarła. Gdzie jest całkowity zakaz połowu, one wychodzą z tych głębokich miejsc w rzeczki mniejsze, gdzie odbywają tarło. Niestety tam miejscowi chują je po prostu widłami.
Na odstek łowią, tak to niestety wygląda. No czyli znowu, panowie, wracamy do tego, co mam wielki problem na Pomorzu. Nie ma wędkarzy, kłusownictwo. Są wędkarze, to kłusownictwo się ogranicza. Ponieważ
mówicie tu o Kaszubach, o tym rejonie, tak?
No, mówimy o Pomorzu, wszystkie rzeki wpadające do
tego. Tak, Pomorze Zachodnie, dokładnie. Gdzie
są gangi zorganizowane i oczywiście, po prostu trzepią rybę.
Oj. Niesamowicie. No zwłaszcza Parsentę, jedną z najpiękniejszych rzek Polski, jeżeli chodzi o ryby łowcze.
No, ale nie można temu zapobiec, przepraszam?
Tak, można. Są ludzie łapani na gorącym uczynku, są sprawy kierowane do sądów i werdykt 3/4 przypadków, na 90% jest znikoma szkodliwość czynu społecznego.
Tak, tak to wygląda.
A nieważne, że ktoś wybrał 2 tony ryb w przeciągu ostatnich 2 nocy. 2 tony.
Tak, to
2000 kilogramów.
No, ludzie sobie nie wyobrażają,
no,
ile to jest.
No, bez zmiany stanowiska sądu i sądownictwa naszego systemu sprawiedliwości, to mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby doprowadzić do normalnej sytuacji wędkarskiej.
No, niestety w Polsce nie ma egzekucji prawa. To jest największy problem.
Jasne. No więc właśnie, tu jest problem niesamowity. Tak. Oprócz tego, że pilnujemy tych wód, właśnie egzekwowanie kar jest po prostu nieosiągalne. To jest też związane między innymi z tym, że dużo ludzi, którzy kusuje, po prostu jest biednych. Biednych, oni
dokładnie,
nie mają
oni
często
kusują, żeby
na
chleb. Ale dwie tony ryby to raczej nie biedny zbiera.
Prawdopodobnie ci, co sprzedają, zbierają. Niekoniecznie kłusownik.
No tak.
Wszystkie restauracje, nawet w okresie tarła, skarmiają świnie tym, więc to już jest żenujące.
Poważnie?
Tak. No.
Karmią świnie rybą? Tak.
Mielą.
Dokładnie.
Na mączkę i po prostu puszą.
Ja jestem też Polakiem, rodakiem, ale czasami, ponieważ tutaj się troszeczkę żyje jakiś okres czasu, nie mówię, że bardzo długo, to jednak człowiek się przestawia na pewno jakieś prawa, na jakieś restrykcje w stosunku właśnie do natury. I to jest nie do pomyślenia, Wojtku, prawda?
Tak jest. Wiesz, ja podziwiam tą działalność tych prawdziwych wędkarzy i tych strażników w Polsce. To mi się wydaje, że no tutaj to jest taka syzyfowa praca, no gonienie w piętkę, wiesz. Czasami w jednym roku na pewno kłusownicy mają przewagę, w drugim uda się troszeczkę nadwyżkę jakichś do reprodukcji ryb zastawić. No to jest po prostu przyzwyczajone do amerykańskiego systemu, no jest to dla mnie straszna rzecz. Wiesz,
no więc, żeby popatrzeć na to troszkę optymistycznie, powiem tak, że wiele kół i wiele klubów powstało w Polsce, którzy zajmują się między innymi tym, żeby chronić tą wodę. Łożą swoje pieniądze, szukają sponsorów na to, żeby później zarybiać takie rzeki między innymi i utrzymywać tych ludzi, którzy pilnują tych rzek.
Poza tym ja myślę, że jeszcze jeden aspekt sprawy, taki, że osoba, która właśnie dba o dobra natury, to jest w jakiś sposób szykanowana i drwiąco się do tego podchodzi. To nie jest jak tutaj, że wiesz, tylko mówię, o to ten, co podkablował Janka, bo rybę mu chciał zjeść. Wiecie, to jest, zanim się to myślenie przestawi, to też troszeczkę czasu zajmie.
No niestety.
Ja usiłowałem.
Nie, no bez obrazy, bo ja też jestem Polakiem, ja wiem jak to tak było. Myśmy kiedyś widzieli, jak rybacy prądem tłukli. Można to w jakiś sposób tam wytłumaczyć, ale jeżeli to przybiera rozmiary epidemii jakiejś, prawda?
A najczęściej tak to jest.
Tak to jest, prawda?
Słuchajcie, wszystko jest w porządku do momentu, kiedy robią to rybacy, ponieważ w większości wiedzą, jak to robić.
O tak,
to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy zwykły Kowalski usłyszał, że prądem pozyskuje się bardzo dużo ryb i podłącza się pod zwykły prąd,
360
do grubej trakcji, gdzie po 10 minutach woda gotuje się do 4 zaklętu przy Olszynce, więc to i tłucze wszystko, co żyje. Zaczynając
i już
od małych,
bezpowrotnie.
Tak, bezpowrotnie. Od małych kiełży po największe ryby.
Tak.
Czasami nawet z kłusownikami włącznie, bo były takie przypadki, że pomylił kabelki i trafił na grubą trakcję i niestety kabelek się stopił. Akurat tu mi nie jest szkoda, no. Wiadomo.
No to była zasłużona kara.
Dokładnie. Rybacy te porażają ryby prądem stałym.
Tak.
Niezmiennym. To jest bardzo ważne. Ta ryba jest porażona i ona dochodzi do siebie. Natomiast prąd zmienny, no niestety, no, tak jak wiadomo, no, tłucze zdrowo.
Tłucze, po prostu.
Dobrze, panowie, wracamy do tematu. Sprzęt poruszyliśmy. Może jakieś przynęty?
Przynęty? No, tendencje są takie i wszyscy twierdzą, że woblery są największe, ale to jest podyktowane chyba tym, że wszyscy łowią. To przypomina naturalny pokarm tej ryby. Ja myślę, że i obrotówki, wahadłówki, gumy obecnie, które najbardziej przypominają właśnie ten naturalny pokarm i są już tak kolorowane, tak upiększane, że no żadna ryba nie może się
sam zjadł.
Ja myślę, że wszystkie te przynęty na pewno są dobre. Natomiast wobler jest uniwersalną przynętą. Wszystko zależy, na jaki wobler łowimy. Czy tonący, czy pływający, czy nurkujący. No to powoduje to, że wiadomo, że w rzekach górskich jest dużo kamieni, dużo głazów.
Wracając właśnie do tych kamieni i głazów. To jest pytanie specjalnie pod jerkbait. Czy stery mają być metalowe, plastikowe i co z kotwiczkami?
No, tutaj też ciężko powiedzieć, czy mają być metalowe, czy plastikowe. Jeżeli będzie ster metalowy, wyłamiemy wowlera. Jeżeli będzie ster plastikowy, wyłamiemy łopatkę tylko plastikową. Ja myślę, właśnie do tego zmierzałem, żeby powiedzieć, jakie ja stosowałem. Ja stosowałem raczej takie nurkujące woblery. Lekko nurkujące. Dlaczego? Bo podciągając taki wobler, sprowadzamy go głęboko. W momencie, kiedy mamy zaczep czy zawad jakiś, możemy popuścić, ten wobler wypływa. I te woblery były najbardziej skuteczne i najmniej się ich traciło. Natomiast wszystkie inne, no niestety, tak w wędkarstwie, no trzeba coś wodzie oddać.
Dokładnie,
się
trzeba
traci.
Swoje zapłacić. Jurku, masz pytanie, widzę.
No, chciałbym, żebyś wymienił może jakąś firmę lub swoje ulubione woblery na głowacice. Wiem, że Salmo takie robi.
Jest. Właśnie w ostatnim czasie, jeszcze przed wyjazdem tutaj do Stanów, łowiłem na Warriory. Doskonała przynęta, bardzo ładnie da się poprowadzić ją, imitując właśnie taką trąconą rybkę, która bardzo chętnie jest zjadana przez drapieżniki i ten prowadzi się ją niezbyt głęboko, raczej przy powierzchni. Wszystkie te drapieżniki, one tam obserwują, co właśnie przy powierzchni się dzieje, często wychodzą i właśnie zgarniają taką rybkę.
Te Warriory miałeś ze sterami i bez. To jest bardzo, bardzo istotne.
Więc właśnie, między innymi chodzi o prowadzenie, żeby prowadzić przy samej powierzchni bez steru, taki wobler bardzo łatwo daje się prowadzić przy samej powierzchni. I imituje, no naprawdę taką rybę, która w tej chwili albo jest trącona gdzieś tam przez turbinkę spadła, czy przez inną rybę, i albo zdychającą gdzieś tam tak zakręci właśnie, a to są kąski dla drapieżników, to będziemy dużo.
Czyli wszystko, co chore, powinno się zjeść.
Dlatego musimy dbać o te drapieżniki w wodzie, bo to jest naturalny selekcjoner.
Dokładnie, dokładnie. Jest to naturalny selekcjoner, ponadto głowacica jest chyba największym drapieżnikiem podhala, tak?
Tak, podhala.
Nie ma większego drapieżnika w rzekach.
Już w tej chwili nie ma.
A kiedyś był.
Kiedyś był. Był łosoś, była troć, bo docierały tak wysoko.
Dokładnie.
Opowieści są takie, górali, którzy schodzili, sprowadzali z Redyk z gór, przeprawiając przez Dunajec. W momencie, kiedy łosoś szedł, Redyk się rozstępował, no i przechodził łososie. Trzeba było poczekać, aż cała ławica przejdzie do góry. Wtedy można było przeprowadzić owce na drugą stronę.
No musimy...
Tak to wyglądało kiedyś. No.
Musimy dodać,
a kiedyś to znaczy kiedy? Tak mniej więcej.
No nie? Ja myślę, że lata 30, lata 40.
O, to rzeczywiście.
To rzeczywiście kiedyś. Ponadto to stado łososia wiślanego jest to bardzo interesujący gatunek. Jest to najsilniejszy gatunek łososia. Choć niby jest ta sama zlewnia Morza Bałtyckiego, to te ryby były najsilniejsze. Troć wiślana, łosoś wiślany. Ponieważ
i
miał...
łosoś drawski jeszcze.
Tak,
taki,
ale
też, były... To były takie najmocniejsze ryby.
Bo miał w jakim sensie, panowie? W jakim sensie najmocniejsze?
Najmocniejsze z tego względu, że najdalej docierały do samych źródeł. No, proszę policzyć tutaj. Całą Wisłę i jeszcze wszystkie te inne dopływy, do których docierały do samej góry.
I co najsilniejsze, to nie były tak jak teraz mamy trotki 2-3 kilo, tylko te ryby zaczynały się od 80. Ponieważ duża ryba może przejść tak wysoko.
Miałem wspaniałego sąsiada, wspaniałego wędkarza, opowiadał mi kiedyś w Krakowie na Wiśle przy ujściu Wilgi, łowił największe łososie. Więc on to wspominał z rozrzewnieniem, ja natomiast z żalem, że czegoś takiego już nie ma.
Ja też uważam, że urodziłem się jakieś 100 lat za późno.
No, w tej chwili żałujesz, ale nie miałbyś tego sprzętu co teraz.
No, pewnie bym sobie ostek wystrugał albo coś innego.
Wojtku, coś tam na łączach się u ciebie dzieje? Czy to niecierpliwość, czy coś robisz?
Nie, nic nie robię konkretnie, być może jakieś rzeczywiście zakłócenie. Słuchaj, a powiedz mi, co z przepławkami dla tych łososi? Czy te przepławki są? To nie zdaje egzaminu w ogóle? Jak to wygląda?
No więc te przepławki są wykonane wadliwie.
Wadliwie, i
po prostu ten łosoś już nie przechodzi przez to. Tu wcześniej Jacek mówił między innymi, no dlaczego się tak działo.
Dla tych, którzy nie wiedzą.
No więc wspominam tylko to, co Jacek powiedział. Raz, że jest za wysoko dziura, w którą mają trafić łososie. W tej chwili głowy rozbijają sobie o tamy i dlatego tak się dzieje. No. Są propozycje przebudowy tych przepławek. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Należymy do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to wszystko się zmieni.
Ja też.
I pójdzie ku lepszemu. Ja też
tak. Tak, dynamit jest tańszy, więc można to wszystko delikatnie przebudować.
Są takie propozycje.
Ja też słyszałem o tym, że chcą wysadzić jedną z tam. Zobaczymy. Może no się uda. Jestem za.
No tak, ale ile ryby przy tym zginie, no, przy takim dynamicie, no. Ale nie, panowie, trzeba rzeczywiście, świat idzie do przodu, XXI wiek, trzeba robić tak, żeby następne pokolenia, to co wy stworzycie, to co wy zrobicie, no to będzie właśnie potem dla młodzieży, dla dzieci.
Oczywiście, że tak.
No oni tak będą wychowali w jednym duchu, będą mieli lepiej, nie będą mieli pod górę jak łosoś, nie będą głową walili w beton.
Dokładnie, my to robimy jak tak, na razie.
Tak jak wy to walicie, prawda? Także póki co naprawdę wszystko jest w waszych rękach. Przyszłość jest w naszych rękach, mówiąc zupełnie szczerze.
Dokładnie.
Żeby im ułatwić tą...
Oczywiście. To, co my zrobimy, to, co my im przygotujemy, oni po prostu to odbiorą, przygotują następnym pokoleniom. Dokładnie. i następnym. No taka jest kolej rzeczy. No.
Tadziu, na pewno tak samo jak i ja nosiłeś pstrągi i głowacice na plecach do zarybienia.
Były takie czasy i jak najbardziej. I często nawet i z prywatnej kieszeni. No też
dokładnie,
bywało,
dokładnie.
Czyli innymi słowy jest to pasja, miłość do natury. To nie ma takiego, że idziemy, żeby se pojeść.
To znaczy, no nie, to nie jest hobby w naszym przypadku chyba. Już to jest coś pośredniego między sportem a religią, więc...
Czyli tu jest jakaś pasja się kłania, jakieś, prawda? Pasja to też może jest słowo, ale...
Wydaje mi się, że upośledzenie umysłowe.
No tego bym tak, no, nie spłycałbym tematu aż tak. Może to jakieś przesłanie, prawda? Jakaś
twój kolega mówił, że jak poznawał dziewczynę, co jest dla niego najważniejsze w życiu? Ja się z tym zgadzam w 100%.
No więc, powiem dosłownie jego słowa. Najpierw ryby, potem długo, długo nic i znowu ryby i jeszcze raz ryby. Potem dopiero może być moja babcia i dopiero ty. Więc po takich słowach te dziewczyny miały serdecznie dość. Owszem, utrzymywały znajomość dalej, ale to już nie były już zakusy takie na małżeństwo, na jakieś takie trwalsze związki, że tak.
No ale to on mu powiedział, ryby na stole, babcia i ty.
Tu chodzi cały czas o wędkowanie, o jazdy na te ryby, o obcowanie z przyrodą, o tym, że się szuka tych największych, że się i łowi, przeżywa się takie historie różne.
No tak, ale to trzeba trafić na wyrozumiałą kobietę, a takie też są.
Zdarzają się. To są diamenciki.
A gdzie je można znaleźć, te diamenciki? Ja idę już pukać.
No nie, ja myślę, że mężczyźni mają szereg innych wad, a ta wada to jest taką wadą do zniesienia, prawda?
No
pasja.
Ja myślę wręcz że to jest nawet, ale to jest nawet pozytywna wada.
Bo gdyby tak kobiety chodziły na ryby, to się potwierdził dowcip, jak facet z facetem rozmawiał. Mówi, ty wiesz, że z swoją kobietą nie rozmawiam już pół roku? A dlaczego? Bo nie chcę jej przerywać.
Dokładnie.
Gdyby chodziła na ryby, to by nie było tego problemu.
Więc trzeba jechać do Szwecji. Tam są kobiety, które wędkują. Pięknie wędkują, tak na muchę, jak i spinningują. Aha. Wspaniałe, tylko że tam...
Bo ciężko się z nimi dogadać.
Ciężko.
To bardziej przypomina chorobę gardła niż język, naprawdę.
Wojtku, przysługujesz się, to już normalnie zaczyna zakrawać na jakiś, prawda, zupełnie damsko-męski program. Halo?
Chyba Wojtek nam spadł z linii.
Nie spadłem, ja się przysłuchuję z największą przyjemnością właśnie tym dowcipom wszystkim.
Zaszokowało Wojtka.
Zaszokowało mnie.
Panowie, tak, zagramy blok reklamowy i zaraz wrócimy, bo musimy spuentować naszą audycję barwną dzisiaj. Mamy tu fantastycznego gościa, pod którego to adresem padają same superlatywy. Ja jako, że tak powiem, laik, a smakosz ryb, zaraz zapytam pana Tadzia, jak to z linem jest, lin w śmietanie.
Polar.